Witamy w kolejnej godzinie Licencji na życie. Doktor Monika Baryła-Matejczuk mówi dziś o samoukojeniu. Samoukojenie to jest coś takiego jak ukochoj się?
Tak, to jest taka umiejętność samodzielnego udzielenia sobie wsparcia. Ja wiem, że to może takie budzić trochę niechęć, jakieś odrzucenie, że no ale jak to? No ale często prawda jest taka, że w związku z tym, że nie zaspokajamy zawsze tych swoich potrzeb tak jak należy, albo się tego nie nauczyliśmy, albo nie doceniamy własnych potrzeb, no to jest w nas taka potrzeba. O tym samoukojeniu mówi się tak i potocznie, i profesjonalnie. My tutaj tak trochę łączymy te dwa obszary, bo z jednej strony ja mówię, że samoukojenie jest jedną z metod pracy terapeutycznej, czyli żeby jakby doświadczyć takiej pracy, no to warto pójść do psychologa, do terapeuty, porozmawiać o tych rzeczach, które się właśnie w moim życiu dzieją i dlaczego ja bym potrzebował właśnie tego, albo mi się tak przynajmniej wydaje, że ja tego potrzebuję, tak to u siebie rozeznaję, tak to rozumiem. Ale no to i to jest jeden ten obszar, a drugi to tego takiego profesjonalnego pomocy, takie samoukojenie jako metoda pracy też terapeutycznej, może głównie. A drugi obszar to jest to takie trochę bardziej potoczne samoukojenie, czyli coś, co my możemy zrobić dla siebie. To jest ta umiejętność wspierania siebie w trudnych sytuacjach. Częściej nam się zdarza jednak krytykować siebie, tak żeby podnieść swoją skuteczność. Mówimy, o, dasz radę, w ogóle to jest jeszcze za słabe. Rzadziej jednak w takich kryzysowych, trudnych sytuacjach, takiego utknięcia, takiego właśnie zatrzymania się, silnych emocji, silnego strachu, stresu, lęku, niepokoju. Rzadziej dajemy sobie to, czego my byśmy naprawdę potrzebowali. I to są takie rzeczy czy czynności, które w zasadzie możemy wykonywać w swoim życiu codziennie. One pomagają nam w regulowaniu tych własnych emocji. To, co ja mówiłam, że czasami jest tak, że jak my mamy to pokrętło z emocjami trochę poluzowane, to może być tak, że my się albo odcinamy od tych swoich emocji, w ogóle nic nie czujemy, jesteśmy super twardzi i w ogóle nic, problemy nas nie dotyczą i radzimy sobie z tym tylko w formie sarkastycznej, dowcipu, albo możemy mieć tak, że ta skłonność do zranień jest taka olbrzymia, czyli to rozregulowanie idzie w drugą stronę, czyli ja się doświadczam trudnych emocji, boję się czegoś i w ogóle jak cokolwiek mi ktoś powie, to dla mnie to jest po prostu raniące, jakby ktoś dotknął palcem w otwartą ranę. Czasami jesteśmy tak mocno zanurzeni w tym cierpieniu, że potrafimy, że nie potrafimy, że trudno jest myśleć o nas samych, o sobie, siebie, jako o tej osobie, która mogłaby nam przynieść ukojenie. Więc no to jest ta bariera do przekroczenia, czyli takie uświadomienie sobie, to może pomóc, może nie wiem, nie zwala mnie z nóg sam pomysł samoukojenia, wydaje mi się on nieco śmieszny, ale skoro może być skuteczny, to dlaczego by sobie tego nie dać, dlaczego by sobie tego nie spróbować. No i pierwszy obszar takich tych przyjemności, tego co nam pomaga tak doraźnie, to są te przyjemności zmysłowe, to skoncentrowanie na ciele, poruszanie się w obrębie takich cielesnych doznań. Czyli my obserwujemy siebie, sprawdzamy, które emocje co mi robią, że na przykład po trudnym dniu to mnie bardzo bolą, albo ręka mi drętwieje. Takie zorientowanie się i pozostanie w tym chwilę. Czyli to nie jest tak, że tu się od razu coś wielkiego zadzieje, ale takie poprzyglądanie się. Jak ja zacznę to ćwiczyć, to będę świadomie regulować siebie. Czyli jak ja wiem, że zaczyna mnie boleć głowa w jakichś takich momentach trudnych, jak dużo się dzieje, dużo emocji, albo ktoś mi coś powie, to po prostu aż czuję pulsowanie w skroniach. Czyli w tej koncentrujemy się na tym odwołaniu do emocji i informacji płynących z ciała. No i teraz, które te zmysły możemy zaangażować w tą pomoc sobie? No w zasadzie każde, bo to, co widzimy wzrokiem, jak obserwujemy piękne rzeczy, takie, które nas poruszają, piękną sztukę, kiedy jesteśmy w stanie chwilę się zatrzymać na tej urodzie przyrody, na tych, nie wiem, kroplach deszczu, na tym, co się po prostu dzieje wokół nas i tak się trochę odciąć, tak sobie spróbować się wyluzować w tym, poprzyglądać tym rzeczom, które są piękne w jakiś sposób, to co się robi w uważności, w tym mindfulnessie, czyli my szukamy czegoś, na czym możemy skoncentrować swoją uwagę. Nie robimy tak, staram się o czymś nie myśleć, tylko staram się myśleć właśnie o czymś przyjemnym, dobrym dla mnie. No z tego zmysłu słuchu, no to chyba też taką tajemnicą nie jest, że często muzyka koi. To, nie wiem, mruczenie kota, dźwięki w ogóle nie wiem, jakiegoś żyjącego, tętniącego życiem miasta, szum wiatru, te dźwięki z natury, które są czasem używamy ich właśnie w technikach relaksacyjnych, czyli włączamy sobie taką muzykę, na przykład szumu morza. Jeżeli mi to nie pomaga, to może jakiś inny dźwięk dla mnie jest dobry, może piękny koncert fortepianowy, może w ogóle jakaś dobra muzyka jest czymś, co mi te zmysły, ten zmysł słuchu jest w stanie ukoić. Jeśli chodzi o zapach, to takie też próba angażowania kolejnego zmysłu, czyli jaki zapach jest dla mnie kojący, na przykład zapach świeżo parzonej kawy, albo zapach skóry, albo zapach jakiś perfum, no tak z takich zapachów, które często są wymieniane, to jest na przykład takiego świeżego chleba, albo o książki. Ludzie czasem lubią wąchać książki, bo one mają taki specyficzny ten drukarski zapach, nawet utrzymujący się wiele lat. Czy to są takie małe rzeczy, które my możemy dla siebie robić? No jakby kolejny zmysł smaku, no to są te takie przyjemności z tego poziomu, które możemy dla siebie zrobić, czyli smak czegoś, albo na przykład próba otwarcia się na różne smaki, albo rozkoszowanie się czymś takie powolne, na przykład picie aromatycznej herbaty, kawy, albo zjedzenie jakiegoś dania, które ja lubię, takiego przyjemność z tego płynąca. No i jeżeli chodzi o zmysły, no to też ten dotyk i w tym dotyku to są te i to, co mi sprawia przyjemność, gdy ja dotykam, i też to, co mnie obejmuje i dotyka mojego ciała, czyli czasem to jest na przykład kąpiel, czasem to jest kutłanie się takie w czymś przyjemnym, w jakimś miękkim kocu. Czasem to jest to, jak ktoś nas pogłaszcza po ręce, po ramieniu. Czasem to jest takie powolne, na przykład, wsmarowywanie w siebie jakiegoś olejku, kremu, czegoś, co mnie przyjemnie otula. Założenie ubrania z miękkiego materiału, jeżeli cały dzień chodzę w garniturze lub w takich ubraniach, które są z jakiegoś powodu sztywne, mają te drapiące metki, no nie zawsze tak oddychające super, no to jak przychodzę, mam ten czas dla siebie, to takie otulenie siebie tym, takie zatopienie się właśnie na przykład w łóżku, czy w jakimś basenie, czy w jakiejś kąpieli, czy w czymś, co z tego poziomu zmysłów pomogłoby nam znieść napięcie właśnie z poziomu układu nerwowego. No i to wszystko tak łatwo powiedzieć, prawda? Trudniej zrobić. No to się nie zaczyna, że my robimy wszystko od razu naraz. Ale czasem to są te właśnie małe kroki. No, zazwyczaj w tych takich rutynach powtarzalności zachęca się ludzi do tego, żeby próbowali czegoś przynajmniej przez miesiąc. Bo no jednak z tych badań behawiorystów wynika, że to jednak przyzwyczajenie się do czegoś, traktowanie tego jako naszą rutynę, no to jest właśnie ten taki około miesiąc czasu. To nie są rzeczy, które są dla nas niedostępne, które trzeba zamówić, kupić i tak dalej. To jest taka wiedza, że ja to, co potrzebuję najbardziej, tego, kogo potrzebuję najbardziej, mam pod ręką. Tylko teraz, jak to sobie zrobić, żeby móc sobie pomagać, żeby tak sobie nie dowalać, żeby nie myśleć o tym, jaki świat jest straszny, bo to nie buduje naszej odporności. Odporność naszą buduje to, jak my zobaczymy pewnego rodzaju prawdę, lub to, że no, na niektóre rzeczy się nie zgadzam, ale ja potrafię je zrozumieć. Ta o rozwijaniu umiejętności empatii. No i stworzenie tego własnego katalogu ukojania w jakiejś kryzysie, w trudnej sytuacji. No i to warto sobie po prostu przekonać się samemu do tych niektórych rzeczy, że one na początku może wydaje się, że nie działają, ale z biegiem czasu no, my zaczynamy dostrzegać te pozytywne zmiany. Ta pozytywna zmiana na początek może polegać chociażby na tym, że ja zauważam w swoim ciele, co się ze mną dzieje, na przykład jak z kimś rozmawiam. Że na przykład mówią ludzie, że klienci, że dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że ja po rozmowie z szefową albo z szefem, to przychodzę tak spięty, tak mam w ogóle coś tam, albo czuję w sobie, czego wcześniej w ogóle nie czułem, nie dostrzegałem tych sygnałów z ciała, że na przykład czuję, jak mi kropla potu spływa po skroni, po plecach, że wcześniej ignorowałem to, bo człowiek był taki nakręcony, chciał coś zrobić, coś ulepszyć. A tutaj no, mam możliwość tego lepszego kontaktu ze sobą. I to chyba najważniejsze.
Samoukojenie, bardzo delikatny temat i poruszający tę naszą wrażliwą, delikatną nutę, która jest w każdym człowieku, prawda?
Tak, w każdym człowieku jest ta wrażliwość, jej mamy różny ten poziom wrażliwości, mamy różną wrażliwość i tą sensoryczną, bo często wrażliwość nam się kojarzy wyłącznie z emocjami, albo przez wiele lat była utożsamiana ze skłonnością do zranień, że jak ktoś jest wrażliwy, to łatwo mu krzywdę zrobić, łatwo go zranić. A w tej wrażliwości my tu mamy taką informację, że układ nerwowy może być szczególnie czuły w różnych obszarach, i to jest tak zwana wrażliwość przetwarzania sensorycznego, czyli my tą wrażliwość mamy na poziomie każdego zmysłu. Nie każdy jest w stanie cieszyć się pięknem określonej muzyki. Nie jest to dla niego aż tak poruszające, aż tak przejmujące. Nie każdy jest w stanie cieszyć się tymi smakami różnymi, ale z różną naszą wrażliwością będziemy docierać do różnych rzeczy, których najbardziej potrzebujemy. Też wtedy łatwiej, znając tą własną wrażliwość, czyli przyznając się do niej, że no ja na przykład czuję i nie lubię drapiących metek. I to świadczy raczej o tym, że ta moja wrażliwość ciała jest większa niż innych, czyli mogę się być może znajdować w tych 20% społeczeństwa, które są wysoko wrażliwe, które przeżywają emocje silniej, głębiej. Co może powodować, że jak przeżywam bardzo trudne emocje czy doświadczę traumy, to ona właśnie głęboko we mnie zostanie. Ale z drugiej strony, dzięki temu też ja doświadczam tych niezwykle głęboko przyjemnych emocji. Z wrażliwością łączy się ta głębokość przetwarzania, czyli analizuję, myślę, zastanawiam się, łączę fakty. Czasami działa to na moją korzyść, bo szybciej dochodzę do wniosków niż inni, a czasami działa to na moją niekorzyść, bo jak się zatrzymam na jakiejś nieproduktywnej rzeczy, czyli za długo czasem poświęcam czasu na jakieś takie rzeczy, które wcale aż tyle by nie wymagały mojej uwagi, ale mnie to zatrzymuje właśnie ze względu na tą moją cechę mojego układu nerwowego, który najpierw obserwuję, a później działa. Mogę mieć do siebie pretensje, że wolniej przez to podejmuję decyzje, ale z drugiej strony one są zazwyczaj przemyślane, przeanalizowane. Mogę się nauczyć szybciej podejmować decyzje, ale robię to dzięki temu, że ja znam siebie. To tak jakby chcieć zmieniać, nie wiem, przebudowywać dom, nie mając jego planu. No mogę coś tam próbować przearanżowywać, ale jak ja nie znam siebie, nie mam swojego planu. Nie wiem, jaka jest moja wrażliwość, nie wiem, czy ważne jest dla mnie to, czego ja doświadczyłem kiedyś, to będzie mi dużo trudniej i z większą ilością błędów, może nie błędów, z większą ilością czasem takich rozczarowań, niepowodzeń się zmierzę niż wtedy, gdy wiedziałbym o sobie więcej. No i do tego wszystkich zachęcamy, bo to jest istota, że im ja lepiej siebie znam, wiem, jak ja reaguję, wiem o sobie więcej, albo przynajmniej z ciekawością obserwuję siebie, a nie udaję, wypieram, tak się próbuję odciąć, tym jest mi łatwiej.
A co to da, że się nad sobą rozczulę i samo ukoję się?
Bardzo dobre pytanie. Co to da? No właśnie, skoro ta potrzeba wzięła się z niezaspokojonej tej potrzeby, to ja w ten sposób buduję swoją odporność psychiczną, ja w ten sposób buduję swoją siłę. To mi pomoże pójść dalej, to mi pomoże poradzić sobie z tym, czego teraz doświadczam i rozwinąć lepiej skrzydła. Bo jak zostanę tylko na tej fazie ojojania, to zanurzę się jeszcze bardziej w cierpieniu. A tu chodzi o to, żeby sobie podać tą rękę, powiedzieć: dobrze, masz prawo cierpieć, zdarzyło się coś takiego bardzo trudnego. Jak ja mogę ci teraz pomóc? W sensie, jak ja sobie mogę teraz pomóc? Co ja mogę dla siebie zrobić? Mogę sobie spróbować wytłumaczyć. Czasu nie cofniesz, nie ma takiej możliwości, ale co teraz dla siebie możesz zrobić? No właśnie to, że spróbujesz siebie dobrze traktować, nie przepracowywać się, spać odpowiednio dużo, tyle ile trzeba. Zacznę od tego. Jak się wyśpię, to zobaczę, że mój umysł trochę lepiej funkcjonuje, lepiej pracuje. Na dłuższą metę to powoduje rozwój, tak? Czyli człowiek zaspokaja tą niezaspokojoną potrzebę, przestaje być w tej takiej stagnacji, utknięciu, w cierpieniu, zaczyna doświadczać tego, co dla niego dobre, i pomaga sobie w tym, żeby pójść dalej, żeby siebie rozwinąć, żeby mniej cierpieć, żeby dobrze wyregulować sobie to pokrętło emocji, czyli pomaga też w tej samoregulacji, reguluje tą naszą udrękę, to takie cierpienie, czyli dla osoby przynosi to dużo dobrych skutków, ponieważ jak my sami siebie szanujemy, to my też będziemy sobie, dla siebie przynosić więcej dobrych rzeczy, mniej cierpieć w środku, być w stanie na przykład prosić o pomoc, bo może to jest naszą taką jakąś trudnością.
Czyli nie mylić tego, jak to powiedziałaś, ojojania z samoukojeniem, bo to
Tak,
ojojanie,
tak.
ojojanie to jest coś takiego, w czym możemy utknąć.
Ojojane miejsca bolą mniej, to żeby była jasność, ale ojojanie niesie ze sobą takie ryzyko, że ja zostanę w tym takim poczuciu beznadziei, czyli ojojoj, jak jest beznadziejnie, jak jest strasznie, czego ja nie dostałem, jak to w ogóle jest tragicznie. To jest potrzebne, ale to nie może być jedyny etap samoukojania. To nie może, bo to wtedy nie będzie samoukajanie, to wtedy my sobie wcale nie pomożemy. To tak jak rozmawiamy ze studentami na pomocy psychologicznej. Pomoc psychologiczna, pomoc, samo słowo mówi, że jest, człowiek przychodzi pomóc, czyli jak my zostaniemy na tym etapie takiego zanurzenia się w trudności, w tym na przykład czasem takim lepkim błocie i nie chcemy już z tego wychodzić, to nie jest moc. To nie jest po to, po co ja przychodzę. Moc jest wtedy, kiedy ja sobie z tym poradzę, ja uprawnię te trudne emocje, które temu towarzyszą, że tak mi jest trudno, źle, ale ja sobie to dam i wtedy mogę iść dalej. Mogę powiedzieć z rozrzewnieniem, z wzruszeniem pomyśleć o tych dawnych wydarzeniach, ale one już nie będą mną rządzić, one już nie będą regulować moim życiem, to ja decyduję. To jest ważna rzecz, to co powiedziałaś, nie pozostanie tylko na tym etapie ojojania.
A jeśli człowiek sobie nie radzi sam z takim samoukojeniem, nie umie tego zrobić, to to wtedy może się udać do psychologa, do
Może się udać
psychoterapeuty.
do psychologa, do psychoterapeuty. Warto sobie poszukać kogoś, kogo na przykład ma on dobrą opinię, lub ktoś nam go poleca, lub znamy ludzi z tego obszaru, na przykład terapeutów, psychologów, którzy będą nam w stanie w tym pomóc. Jeśli nie, to zawsze są też takie bazy kontaktów, zawsze jest ten numer interwencji kryzysowej, na który możemy zadzwonić, zapytać, porozmawiać. Ja myślę, że już trochę ten mit takiego podejścia, że do psychologa to idą ludzie chorzy psychicznie albo w ogóle, którzy sobie nie radzą, to mija, bo czasami coraz częściej doświadczamy, że tacy klienci, którzy chcą się rozwijać, przychodzą, czyli przychodzą oni na terapię rozwojową. Czasem oni dotykają tych obszarów, które gdzieś tam wcześniej były nierozwiązane, ale cel jest taki, żeby rozwinąć siebie, żeby żyć w zgodzie ze swoimi kompetencjami, żeby nie kolejny raz nie myśleć, to ona awansowała, a ja powinienem, albo ona dostała podwyżkę, bo o nią poprosiła, a ja tego nie umiem zrobić, nie chcę i tak jęczę, że tak mi jest źle, a tak nie umiem nic zrobić. Więc to są czasami takie sygnały, to utknięcie, sygnały do tego, żeby pójść dalej, że właśnie być może w kilka spotkań z psychologiem, czy jakiś czas tego kontaktu pomoże nam w tym, żeby sobie uporządkować niektóre rzeczy, lepiej je zobaczyć. Ktoś nam pomoże to zobaczyć innymi oczami, pomoże nam usłyszeć to, co my sami mówimy, to, co sami powtarzamy. Więc z pewnością ta pomoc psychologiczna w dzisiejszych czasach nie jest już czymś tak bardzo niedostępnym. Pomoc psychologiczna zaczęła być taką formą, z której ludzie korzystają w tym, żeby się rozwijać. Czyli jeżeli chcielibyśmy popracować nad takim swoim obszarem, takiego właśnie utknięcia, takiego poczucia beznadziei w czymś, albo bardzo silnych emocji doświadczamy w różnych rzeczach. Sami, bo to ludzie często czują, że one są nadmiarowe, te emocje, albo że takie nie na temat, nie? Że tam się po prostu dużo dzieje, a może to nie była aż taka straszna sprawa. No to wtedy warto się zastanowić, to może to jest dobry moment, żebym ja skorzystał z takiej pomocy psychologicznej.
To
mogę przynajmniej spróbować.
O tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, teraz zagramy.